Syna Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, podaję nam ochotę i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Słuchajcie, więc jeszcze kilka dosłownie slajdów, takich wstępu w ogóle do całego tego profetyzmu Izraela. Już na tym pierwszym tegorocznym spotkaniu, tak w zarysie, powiedzieliśmy sobie w perspektywie historycznej, jak to się kształtowało. Natomiast jeszcze kilka takich rzeczy od strony teologicznej i od strony literackiej. Na wszystkie księgi prorockie. Abraham Heschel w takiej książce, która zbiera nauczanie na temat proroków, mówi, że tak naprawdę, gdybyśmy podsumowali całe to zniuansowane nauczanie poszczególnych proroków, o którym przez, myślę, ponad rok będziemy na pewno sobie mówili, to można wyróżnić dwie takie główne treści, które cechują tak naprawdę każdego proroka, każdą księgę prorocką. Pierwsza rzecz, prorocy mówili o tym, że Bóg jest. Zobaczcie, to pokazuje, że bardzo często Bóg powoływał proroków właśnie w momencie, kiedy w całym ludzie następował pewien kryzys wiary, tak? Pewne odejście od takiej wiary w Pana Boga, prawda? Oczywiście tutaj wyjątkowym przykładem jest Jan Chrzciciel, bo on już może wprost powiedzieć o tym, że Mesjasz przyszedł na świat. I druga taka myśl, która pojawia się w nauczaniu każdego proroka, Bóg działa. Czyli Bóg jest obecny, Bóg potrafi oddziaływać w różnych aspektach naszego życia. I teraz zobaczcie, kiedy będziemy mówili o tych prorokach przed niewolą babilońską, o czym za chwilę sobie jeszcze trochę więcej powiemy, tam będą przede wszystkim prorocy mówili o karze Pana Boga, tak? Znowu, kiedy już Izrael trafi do niewoli, bardziej prorocy będą mówili o tym, że Bóg jest z nimi w czasie niewoli, prawda? A później, kiedy czasy po niewoli, to oczywiście prorocy będą pokazywali, że Bóg działa w historii ludu już tego odnowionego po tej takiej swoistej pokucie w niewoli. Teraz kilka zdań jeszcze na temat rodzaju literackiego pism prorockich. Mamy tam kilka takich bloków, które można jakoś wyróżnić. Pierwsza rzecz to są opowiadania o życiu i czynach proroka. To będą, słuchajcie, księgi, które będą pokazywały bardzo osobiste doświadczenie człowieka, którego powołuje Pan Bóg. Prawda? Księgi prorockie będą księgami takimi bardzo egzystencjalnymi. Do tej pory, kiedy czytaliśmy sobie w zeszłym roku księgi historyczne, one najczęściej odnosiły się do ogółu społeczeństwa, do pewnej historii Izraela i najważniejszych postaci, ale wielokrotnie sobie mówiliśmy, że tam często nie było emocji. Tam były tylko fakty przekazywane. To jest zawsze dla mnie taki fenomen, bo jeden z takich przykładów, kiedy czyta się historię Abrahama, no to tam w wielu miejscach wręcz prosiłoby się, żeby autor opisał, jakie emocje towarzyszyły Abrahamowi, tak? Choćby w sytuacji, kiedy idzie zabić swojego syna, prawda? Nie wie, że to jest próba. Co czuł Abraham, jak to przeżywał? Takich rzeczy raczej nie ma. Są tam bardziej takie obiektywne dane biograficzne czy historyczne. Tutaj bardzo wiele tekstów będzie takich bardzo osobistych, gdzie prorocy będą mówili o takim swoim doświadczeniu Pana Boga. I słuchajcie, to będzie wracało, więc chcę już na samym początku na to zwrócić uwagę. Z doświadczenia, osobistego doświadczenia spotkania z Bogiem, będzie wynikała nauka proroków. Tak? To nie będzie suchy przekaz informacji, które oni dostają, prawda? Trochę tak jak wykładowca, który coś przeczytał i przekazuje, tylko to będzie ich osobiste doświadczenie spotkania z Bogiem, którym po prostu będą się dzielili. Zwracam też uwagę odnośnie charyzmatów w Kościele. Zobaczcie, że nie każda osoba, która ma doświadczenie działania Pana Boga, jest w stanie je przelać na papier czy przelać na słowa. Prawda? To jest jakby możliwość przekazania tego innym, jest dodatkowym charyzmatem, o czym na przykład Jezus siostrze w Faustynie wprost mówi. Prawda? Że to, że się jej objawia, to jest jedna łaska, a to, że ona może to przekazać i opisać słowami to doświadczenie, to jest zupełnie inna, druga łaska. I tutaj takie, o tym też trzeba pamiętać. I dalej, będzie bardzo dużo wyroczni. To będą, słuchajcie, takie publiczne deklaracje, trochę nawiązujące do życia czy do działalności heroldów, którzy przychodzili do danego miasta, prawda? Nie było telewizji, więc jakoś król musiał się skomunikować z poszczególnymi miastami, więc wysyłał swoich namiestników. Też przypominam, że namiestnicy, czy tacy heroldzi, byli traktowani na równi z osobą, która wysyłała, prawda? Czyli zamach na takiego, który przekazuje wolę króla, był traktowany jak zamach na samego króla. Dalej, parenezy to będą takie bardzo moralne zachęty. Można byłoby je trochę porównać do takich homilii, prawda? Gdzie prorocy będą bardzo dużo mówili o tym, jak należy postępować. Zobaczcie, pokazanie, że Pan Bóg działa, to jedno, ale prorocy w wielu miejscach będą pokazywali, co z tego wynika. Jak nauczanie na temat Boga, miłosierdzia, sądu, eschatologii i tak dalej, to wszystko będzie nam się pojawiało. Ludzie mają przełożyć na swoje codzienne życie, decyzje i sposób postępowania. Kolejna, słuchajcie, rzecz. Na współczesny język to można byłoby trochę przetłumaczyć jako happeningi, prawda? To najczęściej jest nazywane jako akcje symboliczne. Znowu, żeby przykuć pewną uwagę, nie wszystko też dało się przekazać słowami. Często będą to różnego rodzaju akcje symboliczne. To może być na przykład zmiana imienia. Zobaczcie, w Nowym Testamencie też to będzie bardzo takie popularne, prawda? Ty nie jesteś Szymon, tylko jesteś Piotr. Prawda? Nie jesteś Szaweł, tylko będziesz Paweł i tak dalej. To się pojawia. Zmiana imienia. Pamiętajmy o tym, że w czasach Starego Testamentu, w ogóle w Nowego też, w ogóle na tamtych terenach, imię to jest pewna tożsamość. Tożsamość człowieka. Dlatego też często nadawano imiona, które jakoś odnosiły się do sytuacji życiowej. My często tego nie rozumiemy, bo to trzeba znać dobrze język, prawda? Ale mamy często też w Starym Testamencie nawet wyjaśnienia. Jasaf, przedłużać życie, kiedy rodzi się Józef, prawda? W Starym Testamencie to matka mówi, ty, Pan Bóg jeszcze mi dał dodatkowego syna, dlatego nazwę cię Józef, jako ten, który przedłuża życie i tak dalej. To jest dużo takich fragmentów. Na przykład to też taka ciekawa rzecz, jak nazywa się Szaweł. Szaweł to był wielki król, nie król, ale władca Izraela, da? I Szaweł, kiedy prześladował chrześcijan, to pokazywał, ja jestem wielki, tak, ja mam władzę nad chrześcijanami, nawet mogę ich zabić, decyduję o ich życiu. A kiedy spotkał Jezusa zmartwychwstałego, od tego momentu nazywa się Paulus, czyli malutki. Prawda? Ja jestem malutki, ale przychodzę w imieniu tego, który może wszystko, który jest wszechmocny. To były też z punktu widzenia Pawła takie akcje symboliczne. Na przykład w przypadku Ozasza, tam jest całe jego małżeństwo jest opisane jako akcja symboliczna, do tego sobie dojdziemy jeszcze. Słuchajcie, teraz formy literackie, tak naprawdę na księgi prorockie składa się bardzo wiele form literackich. Te księgi, te treści, one są niejednorodne. Najczęściej to oczywiście będzie nauczanie, pouczanie ludu i przekazywanie woli Pana Boga, natomiast formy będą bardzo różne. Hymny, prawda? Prorocy poprzez hymny, to trochę tak jak dziś, prawda? Piosenki gdzieś wpadają w ucho, zapadają w pamięci. Dokładnie tak samo będzie z prorokami. Hymny, które były przekazywane, śpiewane, powtarzane, no miały na celu potwierdzanie i rozpowszechnianie tego orędzia, z którym wychodzili. Dalej, psalmy pokutne. Tak naprawdę psalm to jest forma modlitwy, prawda? Więc psalmy miały zachęcać ludzi do modlitwy takiej pokutnej. To swoją drogą, mam nadzieję, że do księgi psalmów kiedyś tam dojdziemy, ale zobaczcie, że to jest forma modlitwy starsza niż Kościół, prawda? I co ciekawe, modląc się psalmami, mamy stuprocentową niemalże pewność, że dokładnie tak samo modlili się apostołowie i Matka Boża, prawda? Więc to jest taka forma modlitwy bardzo ciekawa. To na przykład są piękne psalmy wstępowania do świątyni, kiedy oni wchodzili do Jeruzalemy. Na pewno Matka Boża również z Józefem, z apostołami je śpiewali. Kolejna rzecz to są teksty liturgiczne, prawda, czy związane z kultem. Znowu, trochę porównując do sytuacji Kościoła, my też mamy pewne takie stwierdzenia, które poprzez to, że regularnie jakoś powtarzamy na niedzielnych czy w ciągu tygodnia na mszach świętych, też gdzieś one nam zapadają w pamięć, prawda? Dalej, pieśni żałobne. W ogóle żałoba po śmierci człowieka to w czasach starożytnych w Izraelu to był cały rytuał, to o tym może nie będę teraz mówił. Natomiast zobaczcie, kiedy pojawiają się pieśni żałobne, to trochę Izrael ma takie poczucie, no giniemy, tak? Giniemy. Prorok niemalże już uznaje nas za martwych. Tak? No to musimy coś zmienić w swoim życiu. Kolejna rzecz, może ktoś czytał świętego Augustyna, ale to jest bardzo znana forma literacka w świecie starożytnym, wyznania, czyli konfesje. Dzielenie się takim osobistym doświadczeniem czegoś, prawda? Tutaj oczywiście w przypadku proroków to będzie to spotkanie z Bogiem albo to słowo, które otrzymują. Kolejna rzecz, satyry. To jest, słuchajcie, coś, co od czasów starożytnych chyba do dziś funkcjonuje. Nie ma nic gorszego dla polityków, władców, jak sytuacja, w której stają się śmieszni, prawda? Kiedy są wyśmiewani, bo wtedy ich autorytet po prostu upada. Pamiętajmy o jednej bardzo istotnej rzeczy. W tamtych czasach ludzie mieli nieproporcjonalnie mniej dóbr materialnych niż my teraz, więc honor był jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką miał człowiek. Prawda? Utrata honoru no to była naprawdę utrata no, ogromnej, ogromnej wartości. To widać w ogóle w wielu fragmentach i Starego Testamentu i później Nowego. Więc satyry, które miały na celu wyśmiewanie danego człowieka, czy władcy, czy będą różnego rodzaju grupy społeczne, do których prorocy będą się odnosili i trochę tak wyśmiewali, czy obniżali ich autorytet ze względu na ich takie nieprawidłowe postępowanie, to bardzo mocno uderzało w tą grupę społeczną i też oczywiście miało pobudzać do myślenia, do zmiany tego postępowania. Parabole, alegorie to można byłoby w sumie razem połączyć, pewnego rodzaju obrazy. Znowu, będziemy sobie o tym mówili, choćby ta pierwsza księga Amosa, od której zaczniemy, bo to był jeden z pierwszych proroków, który zaczął nauczać, on ma doświadczenie bycia pasterzem. Więc w sposób naturalny będzie odnosił się do obrazów, które zna. Na przykład potęgę Słowa Bożego będzie porównywał do ryku lwa, tak? Lew, który był zagrożeniem dla pasterza, który od razu budził w nim pewną trwogę, stawiał na równe nogi, no bo oczywiście pasterz musiał bronić swoich owiec, a lew był jednym z takich najpoważniejszych zagrożeń, to dokładnie tymi słowami porównując Słowo Boże, czy to oddziaływanie Słowa Bożego do ryku lwa, oczywiście korzysta ze swoich takich życiowych doświadczeń. Zostawiam Wam to, i chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która może kiedyś Wam się też przyda tak życiowo, bo też myślę, że warto o tym powiedzieć. Zobaczcie, że jeżeli znajdzie się wspólny język z człowiekiem, w którym on się komunikuje, to czasami może do niego dotrzeć rzecz, której do tej pory nie rozumiał. I na przykład jeżeli Amos kierował swoje przesłanie do pasterzy, no to słowa o ryku lwa, prawda, przemawiały do nich. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację, przyszedł do mnie informatyk i mówi, że on nie ma w sumie po co się spowiadać, nie? I ja tak jakoś mi przyszło do głowy, przeszedłem na jego język, mówię, ale sobie, ale komputer też trzeba odświeżać, tak? Windows też się tam co jakiś czas odświeża, no bo inaczej po prostu komputer wolno działa. Mówić, no w sumie faktycznie, nie? I czasami dobrze jest po prostu wejść w język danego człowieka właśnie w kontekście jego zawodu czy doświadczeń życiowych i wtedy łatwiej jest pewne rzeczy mu przekazać. I dokładnie tak samo postępowali prorocy. Te objawienia dotyczące wielkich rzeczy, prawda, często przekładają na proste obrazy, które trafiały do człowieka. Dalej, sentencje mądrościowe albo przysłowia, to jest znowu rzecz, z której do dziś my korzystamy, posługujemy się różnego rodzaju przysłowiami, to było bardzo powszechne w czasach starożytnych. Pewne sentencje, przysłowia, które ludzie znali, powtarzali, zresztą jest w Piśmie Świętym cała księga takich przysłów, pewnych pouczeń. Zobaczcie, z czego to wynikało? Oni po prostu nie mieli takiego dobrodziejstwa jak książka. My dzisiaj możemy sobie doczytać, sprawdzić, wrócić. Oni nie, zapamiętywali. I zapamiętywanie przysłów po prostu ułatwiało im pewien sposób postępowania i wyznaczało pewne normy społeczne. I później oczywiście je zebrano w całej księdze. Tylko zwracam uwagę, że dokładnie tak samo jest w czasach Jezusa. Jezus w jednej z rozmów mówi: z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie. Prawda? I od tego Jezus zaczyna swoje przesłanie. Znowu wykorzystuje przysłowie, które wszyscy znali i daje swoje wyjaśnienie tych słów w konkretnym kontekście. Dalej, nauczanie prawa, poprawnego kultu, obyczajów. To ten ostatni punkt można byłoby tak podsumować takim stwierdzeniem, że prorocy znają prawo, to co my byśmy dzisiaj nazwali pięcioksięgiem, te pięć pierwszych ksiąg Pisma Świętego, i po prostu je przypominają ludowi, tak? Przypominają Izraelowi i pokazują, jak to prawo należy wypełniać w codziennym życiu. I słuchajcie, tutaj chciałem Wam pokazać taką rzecz, że ówcześni ludzie, oczywiście mówimy o czasach, kiedy już został spisany Stary Testament, bo tutaj no to on się, że tak powiem, był live, tak? On się dopiero odbywał. Natomiast kiedy został spisany Stary Testament, to my na Księgi Pisma Świętego patrzymy tak linearnie, prawda? Od pięcioksięgu, później Księga Wyjścia, konkretne kolejne księgi, które opisują pewną spójną historię. Natomiast w czasach starożytnych też bardzo często patrzono na księgi w takim układzie hierarchicznym. To znaczy pięcioksiąg był najważniejszy, tam było spisane prawo, sposób postępowania. druga jakby grupa pism, czy grupa ksiąg, to były proroctwa, które pokazywały, jak należy w praktyce wypełnić prawo. I trzecia część to były te pisma, albo coś, co my nazywamy bardziej księgami historycznymi, i one pokazywały, jak tam ludzie wypełniali, częściej nie wypełniali poleceń, które Bóg daje w pięcioksięgu. Prawda? Oni myśleli też tak bardziej hierarchicznie i grupowali te księgi. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć w kontekście proroków, to jest pewien charakter ich nauczania. I każde nauczanie proroka ma taki podwójny charakter. Pierwszy to jest instytucjonalny. Nawet my byśmy trochę powiedzieli taki administracyjno-polityczno-społeczny. Tak gdzieś na krawędzi. Dlatego, że prorocy mieli rzeczywiście posłuch u ludzi. Oni, posługując się dzisiejszym językiem, kształtowali trochę tą opinię społeczną. Częściej to też było tak, że oni dawali takie bardzo radykalne rozwiązania, w sytuacji oczywiście, kiedy lud gdzieś odchodził od tego prawa Bożego, i to była rzeczywiście pewna grupa społeczna, zorganizowana, która funkcjonowała w społeczeństwie i miała swoją rolę wręcz w administracji publicznej tamtej, prawda? Oni rzeczywiście pokazywali, co trzeba zmienić, i wiele reform religijnych było po prostu zapoczątkowanych przez proroków. Ale również drugi charakter to jest charakter nadprzyrodzony. Coś, czego nie da się jakoś ująć w pewnych ramach, bo to Bóg im pewne rzeczy przekazywał, pewne informacje dawał, polecenia. Oni byli odbiorcami tego, prawda? Później w tej formie instytucjonalnej mieli to przekazać, mieli to wdrożyć w życie. Natomiast w nich właśnie miesza się trochę ten instytucjonalny charakter i włączenie ich w struktury państwa oraz coś, co się absolutnie wymyka jakimś takim standardom administracji, jakiejś takiej organizacji państwowej, i część proroków wprost, choćby Amos, o którym sobie powiemy, mówili: nie jestem gotowy, żeby wyjść przemawiać do ludzi, tak? Nie mam takiego doświadczenia. A Pan Bóg mówi: idź, nauczaj, bo ja cię posyłam. I słuchajcie, idziemy dalej. Pierwsza księga, od której chciałbym zacząć, jeżeli będziemy omawiali sobie proroków, słuchajcie, to trochę czasami może być nie po kolei, ale chciałbym, żebyśmy omawiali ich w takim układzie historycznym, dlatego że tak naprawdę to nam stabilizuje też tą warstwę taką historyczną, coś, co dzisiaj często się nazywa takim tłem czy backgroundem ich nauczania, bo od sytuacji polityczno-społecznej czy ekonomicznej zależało również to, czego nauczali. Amos, słuchajcie, zaczął nauczać powiedzmy około roku 765, niektórzy mówią 760 przed Chrystusem. To akurat z jednego z pism, jeszcze tutaj po łacinie, taka gotycka czcionka właśnie Amos, który został powołany na proroka, tak się ta księga zaczyna takim pięknym hologramem. Słuchajcie, więc za chwilę sobie więcej na ten temat powiemy, co z tego wynikało. Natomiast musimy, czytając tą księgę, zawsze mieć w świadomości, że był on pasterzem, tak? Z całą pewnością nie miał jakiegoś wykształcenia administracyjnego, nie znał się na przemawianiu, nie był jakoś super wykształcony. usłyszał on głos Boga. I to jest, słuchajcie, jedna z kluczowych rzeczy. Większość ksiąg prorockich w ten sposób się zaczyna. Usłyszałem przesłanie od Pana Boga, tak? W ten sposób prorocy od razu pokazują, że to, czego nauczają, to, o czym mówią, nie jest od nich, tak? Że to ma pewien charakter nadprzyrodzony i że oni sobie tego nie wymyślili. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że jeżeli Bóg daje słowo, to jakiekolwiek dodanie informacji do tego słowa albo usunięcie informacji jest przekłamaniem. Tak? Dlatego prorocy będą często mówili prawdę niewygodną, ale jednak prawdę, i oczywiście często za to ich będą spotykały najwyższe konsekwencje, bo większość z nich swoje nauczanie przepłaciła życiem, bo ludzie nie chcieli słuchać tego, co mówią. Urodził się w Tekoa, za chwilę pokażę na mapie, a to jest na południe od Jerozolimy. Tekoa w ogóle było dosyć dobrze zorganizowanym miasteczkiem na przecięciu się szlaków handlowych, więc było to taka dosyć duża miejscowość. Poza tym zawsze jest tak, że te miejscowości, to było kilkanaście kilometrów od Jerozolimy, więc zawsze te miejscowości takie orbitujące wokół dużych metropolii miało się dobrze, bo można było łatwo handlować, prawda? On wychodził ze swoimi owcami, później w Jerozolimie mógł sprzedawać to, co mu się udało wypracować. Natomiast, czyli Tekoa to jest oczywiście Juda, tak? Jerozolima. Za chwilę też pokażę na mapie, bo mamy trochę osób nowych po wakacjach, więc żeby przypomnieć pewne rzeczy. Natomiast słuchajcie, nauczał w Izraelu, więc w innym państwie to się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Imię Amos, tragarz, ktoś uniesiony czy podźwignięty, więc to nam też pokazuje, że on po prostu jakieś zwykłe takie roboty fizyczne wykonywał. I słuchajcie, teraz kilka zdań takiego przypomnienia i trochę streszczenia tego, o czym mówiliśmy sobie pod koniec zeszłego roku, ale też wprowadzenia i przypomnienia na potrzeby tego roku. Słuchajcie, to co widać tutaj, to jest państwo Dawida i Salomona, czyli pod koniec rządów Salomona. To jest tak naprawdę czasy największego rozkwitu państwa, prawda? Pamiętamy, że Salomon nawiązywał kontakty polityczne i przede wszystkim ekonomiczne z całym ówczesnym światem, ale również kontynuował bitwy czy wojny, które prowadził jego ojciec, więc tak naprawdę to jest państwo w największym rozkwicie. I teraz słuchajcie tak, żeby była jasność, znowu musimy mieć świadomość tego, że tak naprawdę precyzyjne ustalenie granic w zasadzie jest niemożliwe. Tutaj opieramy się na granicach biblijnych. Na czym polega problem dotyczący archeologii związany z ustanawianiem granic? Najczęściej dane miasto było uznawane za zdobyte, kiedy płacili podatki. Podatki są najważniejsze. Kiedy dane miasto płaciło dla danego króla podatki, wtedy było uznawane za przynależne do jego państwa. Problem polega na tym, że płacili i najczęściej nigdzie to oczywiście nie było zapisywane, więc nie jesteśmy tak w stanie w 100% sprawdzić. Oczywiście możemy znowu, prawda, mamy świadomość tego, co dzieje się na wschodzie. Zobaczcie, że często jest tak, że dwa państwa roszczą sobie prawa do danego terytorium. Często, kiedy jest wojna czy bitwy, dane miasto potrafi przechodzić, prawda, zmieniać swojego właściciela. Więc oczywiście tutaj nie jest to takie jednoznaczne, ale możemy mniej więcej przyjąć, że to jest państwo w pełnym rozkwicie. Tu jest oczywiście inna skala, ale zobaczcie, mamy jezioro galilejskie, prawda, tu i tu, no i oczywiście Morze Martwe. Co nam już pokazuje ta mapa? To są oczywiście królestwa po podziale, po śmierci Salomona. Oczywiście zobaczcie wszystko to, co było tutaj praktycznie na północ od jeziora galilejskiego, oczywiście już zostało utracone, nawet jest tam już poza tym slajdem. Więc oczywiście w sposób naturalny to państwo się zmniejsza i oczywiście tutaj na południu w zasadzie też zostały te tereny utracone. Tutaj nawet za bardzo nie było czego bronić, bo tu jest oczywiście pustynia, ale już tutaj te tereny za Morzem Martwym, to tereny Moabu, to są rzeczywiście żyzne, fajne tereny. One też już zostały utracone. Więc to jest pierwsza rzecz. Po śmierci Salomona już duża część tego państwa została utracona i, co jest dla nas najważniejsze, nastąpił podział na Izrael, czyli północ, i Judę, czyli południe. Tak? Stolicą na północy była Samaria, a na południu oczywiście Jerozolima. I teraz słuchajcie, żebyśmy mieli, tak, ja tylko przypominam, ale żebyśmy mieli tego świadomość. Pamiętamy o Damaszku, to będzie dla nas ważna rzecz. Asyryjczycy, słuchajcie, jak atakowali, to najpierw zdobyli tutaj te tereny, bo Asyryjczycy atakowali jeszcze tutaj bardziej z północy i z wschodu, mniej więcej tu, gdzie moja ręka, albo jeszcze i dalej, prawda? Więc najpierw zaatakowali Damaszek i czasy Amosa to są takie czasy, kiedy Damaszek jest zaatakowany, więc Izrael i Juda mają poczucie, że Asyria ich nie zaatakuje, że już zaspokoi się konsumpcją Damaszku i podporządkowaniem sobie Damaszku. Bardzo ważna data to jest 722 rok, prawda? Pada Samaria i później 586 pada Jerozolima i te dwa państwa w 722 przestało istnieć państwo północne, a w 586 przestało istnieć Juda, czyli państwo znika. Później 538 to był dekret Cyrusa, zresztą teraz te czytania liturgiczne o tym są, nawet dzisiaj, to był powrót na te tereny. Cyrus, król perski, pozwolił Żydom tutaj na te tereny wrócić. I 515 to jest odnowienie kultu i rusza druga świątynia w Jerozolimie. Prawda? To tak, żebyśmy mieli, do tego będziemy sobie wracali. Więc zobaczcie, te koła to jest tutaj na południe od Jerozolimy, czyli Amos urodził się na terenie Judy, tego państwa. Przypominam, że to jest to państwo, które miało ciągłość z Dawidem i oczywiście z Salomonem. Natomiast tutaj były tylko dwa pokolenia. Tutaj było 10 pokoleń. To było dużo większe państwo. I Amos oczywiście idzie nauczać na tereny państwa północnego i tutaj będzie koncentrował swoją działalność. Tak jakby poszedł do obcego państwa, chociaż to wszystko miało początek oczywiście od Abrahama, później od jego synu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samego Amosa, to tak naprawdę mamy trzy wersety, które troszeczkę na jego temat mówią, na temat jego życia. Znowu, tutaj księgi są niejednorodne, księgi prorockie. W niektórych księgach nie ma absolutnie żadnych informacji biograficznych czy autobiograficznych na temat autora czy proroka. Wtedy jest strasznie ciężko w ogóle ustalić, kiedy on w ogóle nauczał. A czasami, jak choćby księga Izajasza, Jeremiasza, tam jest bardzo dużo też takich osobistych informacji z życia proroka. Słuchajcie tak, słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa, więc był pasterzem, i odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków. Często proroctwo było wręcz przekazywane z pokolenia na pokolenie, i jeżeli często pojawia się imię ojca proroka, to znaczy też często, że on również był prorokiem. Amos mówi: nie byłem w żadnej szkole prorockiej, mój ojciec nigdy nie był prorokiem, ja jestem pasterzem, tym, który nacina sykomory, za chwilę sobie powiemy o tym. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie: idź prorokuj do narodu mojego izraelskiego. Prawda? Czyli on wprost mówi, że nie ma żadnego wykształcenia w tym kierunku. I teraz, słuchajcie, pojawia się bardzo dużo pytań dotyczących jego życia pasterskiego. Generalnie, słuchajcie, bo my mamy taki pozytywny obraz pasterzy ze względu na żłóbek oczywiście, ale musimy pamiętać, że to jest warto też pamiętać w kontekście Bożego Narodzenia. Pasterze w tamtych czasach byli zawodem pogardzanym, szczególnie przez tych pyszałków, faryzeuszów, saduceuszów, kapłanów też. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które były często nawet pół roku poza domem, prawda, bo oni wyruszali z tymi stadami, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do wypasania owiec, no to oczywiście, że nie przychodzili na szabatowe, prawda, liturgie, nie przychodzili tak często do świątyni jerozolimskiej, nie uczestniczyli w kulcie, w świętach. Dalej, Żyd, który mieszkał na przykład w Jerozolimie, no to oczywiście dużo łatwiej mu było przestrzegać wszystkie te przykazania związane z pięcioksięgiem. No to było dużo, dużo łatwiejsze. Natomiast taki pasterz, który żył do pewnego stopnia w warunkach polowych, takich tymczasowych, nie zawsze te wszystkie przepisy był po prostu w stanie spełnić. Dlatego też wielu ludzi w czasach starożytnych po prostu uważało pasterzy za takich ludzi nieprawych, często za taki niemalże margines społeczny, prawda, którzy gdzieś tam wychodzą z tymi stadami, nie wiadomo co oni tam robią, i często odbiór pasterzy po prostu na tamtych terenach był negatywny. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo istotne pytanie, do dziś nierozstrzygnięte, i myślę, że chyba rozstrzygnięte nie będzie: czy to było jego stado, czy na przykład, i jest to też bardzo prawdopodobne, odpowiadał za jakieś stada należące do jakiegoś władcy, czy do jakiegoś człowieka, takiego byśmy powiedzieli z wyższych sfer, bo rzeczywiście, pomijając fakt, że Amos nie był człowiekiem wykształconym w prawie, tak? Nie miał takiego warsztatu i dużej wiedzy, to rzeczywiście jest człowiekiem, który zna środowisko, zna też układ geopolityczny, wie, jakich Izrael ma sąsiadów i tak dalej, jak oni funkcjonują, więc to była rzeczywiście taka wiedza niepowszechna w tamtych czasach, więc być może on po prostu pół roku gdzieś tam wypasał te stada, a przez tą część, kiedy jest strzyżono i tak dalej, to gdzieś tam na dworze królewskim czy w jakiejś możnowładce bywał i znał kluteczki, wiedział, co się w świecie dzieje, bo rzeczywiście, jak się czyta tą księgę, to on ma bardzo dużą wiedzę, taką geopolityczną z tamtego rejonu. I słuchajcie, to się przekłada też na kolejną rzecz, kolejny tutaj aspekt. Jeżeli pasł stada jakiegoś możnowładcy, to raczej nie był człowiekiem takim bardzo biednym. No, a wtedy po prostu dostawał jakieś tam wynagrodzenie za to i nie był takim typowym pasterzem, który tylko walczy o przetrwanie. Jeżeli chodzi o to, co pasł, no to najczęściej to były owce, które w ogonach gromadziły tłuszcz, trochę tak jak wielbłąd, i dzięki temu na tych terenach mogły się paść. Ja zawsze tam z pielgrzymkami jestem, to ludzie się zastanawiają, dlaczego te biedne owce czy kozy tam jedzą piasek, nie? Bo to tak wygląda, jakby one tam jadły piasek. One są w stanie naprawdę przetrwać trudne, nie, trudne warunki, dostosowały się zwierzęta, albo owce, albo kozy. To są dwa zwierzęta, które najczęściej na tych rejonach się wypasa. Owce oczywiście też później były przeznaczone do kultu. Kolejna rzecz, on w żaden sposób nie ubiegał się o to, by być prorokiem i ma poczucie takie, że nie brał za to pieniędzy, wynagrodzenia, za bycie prorokiem. Tak, on miał swój zawód, mówiliśmy o tym, że na ostatnim spotkaniu, że byli tacy prorocy, którzy byli po prostu zatrudnieni przez króla, byli takimi nadwornymi prorokami. W jego przypadku rzeczywiście ta posługa oznacza jedynie trud, pewne cierpienie, nie było mu łatwo piętnować grzechy swojego ludu, ale żadnych przywilejów z tego powodu nie miał. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te komory, to było coś pomiędzy Morelą a Jabłkiem i je po prostu nacinano, żeby ten taki cierpki, niesmaczny sobie gdzieś tam wypłynął z tych owoców i zostawał wtedy ten słodki sok. Dlaczego, słuchajcie, on mógł łączyć te dwa zajęcia, czyli nacinanie tych sykomor i bycie pasterzem? Sykomory polecam w domu, tam można sobie spojrzeć, ale generalnie były to drzewa, które nie tylko miały taki duży, duży pień, ale one były bardzo też takie rozłożyste, trochę jak taki parasol działały, więc zasadniczo po prostu zwierzęta w skwarze dnia, kiedy było rzeczywiście bardzo gorąco, po prostu się pod tymi sykomorami chowały do cienia, więc prawdopodobnie on mógł wtedy wykonywać tą swoją drugą pracę, bo żadne zwierzę nie wystawiło nogi poza cień, miał je wszystkie w zasięgu wzroku, więc wtedy mógł też sobie gdzieś tam dorabiać nacinanie tych sykomor. One rzeczywiście najczęściej w ujściu Jordanu tam sobie rosną. Słuchajcie, teraz jeszcze taka krótka informacja historyczna. On był współczesny prorokowi Izajaszowi, Michaszowi i Ozeaszowi. To znaczy, że to był moment, kiedy Bóg uznał, żeby powołać proroków, będzie coś ważnego do przekazania. Musimy też pamiętać, że w jego czasach w Izraelu panował względny dobrobyt, względne bezpieczeństwo, chociaż wiecie doskonale, że na tych terenach, bo są to strategiczne w zasadzie tereny między trzema kontynentami, to tam pokój to rzadko kiedy był i zawsze był względny. Ale słuchajcie, też to jest czas, kiedy panuje pewne zepsucie moralne, takie ogromne narastają nierówności społeczne i kolejna ważna rzecz dla nas, jest to czas, kiedy Asyria przeżywa swój kryzys. Oni będą potrzebowali pewnej reformy, żeby nabrać sił, więc to jest też taki moment, kiedy Asyria słabnie, traci swoje wpływy, prawda? Ten hegemon tamtych terenów jest słabszy, więc te mniejsze państewko Izrael i ludzie na nim żyjący po prostu mogą odetchnąć. Nie ma takiego napięcia militarnego. Słuchajcie, myślę, że na tym skończymy, ale już od następnego spotkania, czyli to był taki wstęp do Księgi Amosa, a już na następnym spotkaniu zaczniemy sobie czytać Księgę Amosa, dlatego też polecam się takiej osobistej lekturze, powoli sobie będziemy w te teksty wchodzili. Dobrze? Dziękuję. Jak było na początku, teraz i zawsze, i w imieniu Jego Pana. Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu. Dzień.